Raczej nie mam zwyczaju opowiadać, jak powstają moje kazania. To jest taka wiedza, którą mam tylko dla samego siebie. Ale jest pewne kazanie, którego nie mogę od pewnego czasu wygłosić. No, w zeszłą niedzielę miałem to kazanie przygotowane, ale niestety nie wygłosiłem go, dlatego że świadectwo, którego słuchaliśmy, myślę, że było na tyle mocne i przemawiające i ono nakarmiło nas już samą treścią i wszystkimi rzeczami, które w nim były zawarte. Myślę, że byliśmy na tyle nakarmieni, że postanowiłem, że je nie wygłoszę. Pomyślałem sobie tak, to nawet się nieźle składa, bo w następną niedzielę mam mieć kazania, wyjeżdżam, nie będzie mi prawie cały tydzień, więc mam już gotowe kazanie na niedzielę, to z tamtego tygodnia. No i taki byłem z tego troszeczkę nawet zadowolony, no ale niestety znów go nie mogę wygłosić i gdy wczoraj wracałem do domu, jeszcze dzisiaj rano wstałem, zupełnie coś innego było w moim sercu, więc chcę się z wami tym podzielić. Nie wiem, czy tamto kazanie jest tak słabe, że je nie mogę wygłosić już drugi tydzień, ale nie powiem wam, kiedy go, ewentualnie, jeśli go wygłoszę, to kiedy, żebyście nie myśleli sobie już z uprzedzeniami na temat tamtego kazania, albo może go nigdy nie wygłoszę. Mam chyba tylko jeszcze jedno takie kazanie, które w życiu nie wygłosiłem, a je przygotowałem. Więc to może będzie drugie, zasili moją kolekcję kazań niewygłoszonych. Ale do meritum sprawy, o czym chcę mówić. Już teraz wiem, dlaczego Bóg kładł mi na serce to słowo, a to słowo to Psalm 133. Wczoraj go czytałem i sobie myślałem, a jakiś czas temu też mówiłem coś na temat tego psalmu, ale nie mogłem go przestać czytać. Ale po tym, jak brat Andrzej rozpoczął dzisiejsze nabożeństwo i to, co powiedział, stało się dla mnie jasne, że Bóg chce coś naszemu zborowi chyba powiedzieć. Teraz już wiem, że chyba chcę powiedzieć, tylko jestem pewien, że chcę coś nam powiedzieć. Może to zrobię dzisiaj w taki sposób niezbyt sprawny kaznodziejsko, ale mogę zapewnić, że zrobię to szczerze. A więc przeczytajmy Psalm 133. Jest to pieśń pielgrzymek, a więc Izraelici, kiedy pielgrzymowali do Jerozolimy na święto, ten psalm śpiewali, bo przeważnie psalmy się śpiewało. I taki jest tekst tego psalmu. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Amen. Możemy powiedzieć amen. Tu nie ma amen, ale myślę, że nikt z nas nie ma wątpliwości, że po przeczytaniu tego psalmu wszyscy możemy powiedzieć amen. Czy to dobrze i miło, gdy rodzina żyje w zgodzie? To jest zapytanie. Jak to jest miło, kiedy na przykład ktoś wraca do domu po pracy i ktoś mu otwiera drzwi. Tak? Otwiera mu ktoś drzwi i się uśmiecha. I cieszy się, że ta osoba już jest, że już wróciła. A nieraz zdarza się, że samemu sobie musisz otworzyć drzwi. Tu masz jedną siatkę, drugą. Tam w domu coś się dzieje przy komputerze. Musisz się dostać do domu, nikt cię nie zauważy. Wejdziesz do kuchni, rozpakować musisz. No jak już podasz do stołu, to sobie a mama już jest. Jak to miło, nie? Gdy przychodzimy z pracy i ktoś nas przywita. Albo przyjeżdżasz po 3 dniach i czeka w drzwiach na ciebie córka albo syn. Mam tatuś i się rzuca ci na przytula cię. Czy chcielibyśmy tak, żeby tak było w naszych domach, w naszych rodzinach? Albo jak wychodzimy do pracy rano, wiadomo, rano to jest w ogóle. Jak się wychodzi do pracy, zawsze nie ma czasu. Ale żeby jeszcze słowo na koniec, jedna osoba do drugiej. Jak cię Bóg błogosławi dzisiaj. Albo się chociaż raz w ciągu doby razem siąść przy stole. Albo przy ławie, no bo nie wszyscy mają stoły. Ja wiecie, usiąść razem i porozmawiać, nie? Nie poszarpać się, jak tak się, wiecie, tam znów o coś, jakąś sprawę. Ale po prostu porozmawiać, jak człowiek z człowiekiem, jak mąż z żoną, jak mama z córką, z synem, tata z synem, przez chwilę usiądzi. Wiecie, i wiemy, że to jest błogosławieństwo. Bo też dobrze wiemy, że dzisiaj jest tak, że mieszka się pod jednym dachem, ale każdy ma swój kąt w domu. I wspólną łazienkę. I to nieraz jest problem. Bo w tej łazience, o tą łazienkę jest największa wojna i walka. Wiecie, także wiemy, jakim błogosławieństwem jest, gdy dom, rodzina żyje ze sobą w zgodzie. I Bóg to błogosławi. I my jesteśmy, odpoczywamy w domu. Cieszymy się, odpoczywamy w tym domu. Zmagamy się z życiem, z wieloma sprawami. Ale wiemy, że tu możemy liczyć na wsparcie. Nawet kiedy mamy trudne sprawy do załatwienia. To nawet kiedy się trochę tam poszarpiemy, a trudno, żebyśmy się nie poszarpali o różne sprawy, to wiemy, że nie będzie to trwało w nieskończoność. Ale później powiemy sobie, przepraszam, przytulimy się do siebie i znów będziemy się żegnać rano i witać po południu, cieszyć się, że jesteśmy rodziną. Wczoraj akurat wracaliśmy późno w nocy, nagle na S1 zrobił się duży korek, nie można było się ruszyć, wszystko zablokowane. Gdzieś tam jakimś cudem udało nam się wymknąć z tego w jakieś boczne drogi. Tak brat Jacek właśnie mówił, żeby nie zbaczać na bok, ale musieliśmy zboczyć, bo był zator. I takimi drogami dziwnymi, żeśmy objechali to zdarzenie, a później komunikat przez radio, bo często słucham komunikatów takich komunikacyjnych, co się dzieje na drodze. Śmiertelny wypadek koło Częstochowy. Zginął człowiek. Wyszedł z domu i już nie wróci. I to jest tak, że deszcz pada na sprawiedliwego i niesprawiedliwego. Słońce świeci na sprawiedliwym i niesprawiedliwym. I nie myślmy o tym, że my jesteśmy wolni. Akurat też na tym synodzie spotkałem pastora, takiego zawsze pełnego życia, pełnego siły. Wydawało się, że to niezniszczalny człowiek. Po operacji guza mózgu. I zabrał głos. I brzmiał inaczej. Bo powiedział, że już był na tamtej stronie. Ale Bóg jeszcze mu darował. I nagle perspektywa się zmienia. Myślenia o życiu. Więc bracia i siostry, dobrze, kiedy w naszych rodzinach pamiętamy o tym, żeby żyć w zgodzie i w miłości. Bo to nie jest na zawsze i na wieki. To nie jest raz nam dane i na zawsze dane. A w Kościele. Tak szczerze zupełnie dzisiaj rozmawiajmy. Jak tak cieszymy się, gdy tam w holu spotkamy jakąś twarz. Ktoś nam poda rękę, albo my komuś podamy rękę i możemy tak spojrzeć w oczy, prosto w oczy, nie tak, wiecie, zezując. Nie tak pływającym okiem gdzieś tam na bok, tylko prosto w oczy spojrzeć i powiedzieć, cieszę się, że dzisiaj mogliśmy się spotkać. Kościół jest wielkim dobrem. Pamiętajmy o tym. Ja nie wymyśliłem Kościoła. Brat Jacek nie wymyślił Kościoła. Brat Andrzej nie wymyślił Kościoła. Kościół wymyślił sam Bóg. To nie jest tak, że myśmy się umówili, że będziemy się raz w niedzielę spotykać i wszyscy będziemy się tutaj spotykać i zgromadzać i będziemy coś śpiewać, ja tutaj będę coś mówił, bo może mi to najlepiej wychodzi, to ja będę dużo tutaj mówił. Myśmy się tak nie umówili. To Chrystus powołał swój Kościół. I Kościół w Biblii jest wielkim dobrem. Wielkim błogosławieństwem. To nie jest, żeby nam życie utrudnić, bo nam każą raz w tygodniu chodzić, a niektórym dwa razy. Albo trzy razy nam każą chodzić. Jeszcze w piątek modlitwę zorganizowali i znów będę miał wyrzuty sumienia w piątek o 19. Bo akurat TVN coś tam proponuje, a tutaj no, nie wiem, co mam wybrać. No. Bracia, siostry, A tak szczerze, jakbyśmy dzisiaj tak oglądali się w prawo, ja akurat nie mam nikogo po prawej, tylko coś mam po prawej, w lewo, Szymek już uciekł stąd, nie ma go. Jakbyśmy tak mogli obejrzeć się i spojrzeć komuś, czy możesz każdej osobie spojrzeć prosto w oczy, po lewej i po prawej stronie. Ale musielibyśmy tak rzędy pozmieniać, żeby tak, wiecie, przesunąć się parę rzędów tu do przodu, do tyłu, pozmieniać rzędy. Tak? Pozmieniajmy rzędy, usiądźmy sobie i tak spójrz w prawo, spójrz w lewo i zupełnie szczerze, nie, wiecie, z polityczną dyplomacją, ale spojrzeć na brata, spojrzeć na siostry i powiedzieć: raduje się moje serce, że dzisiaj razem jesteśmy tu, by wielbić Pana. Jak powiedziałem, Kościół jest wielkim dobrem, a relacja między nami jest przywilejem. Jesteśmy rodziną, tak nas nazywa Biblia. Tak jak masz tą cielesną rodzinę i tam się może różnie w tej rodzinie cielesnej układać, także Kościół jest rodziną, duchową rodziną. I będziemy ze sobą na wieki. Nie wiem, czy to cię pociesza. Chyba, że masz nadzieję, że kogoś tam nie będzie na przykład. Żeby ci nie zepsuł wieczności. Tak. Możemy się uśmiechnąć, ale bracia i siostry, jesteśmy przeznaczeni, by być ze sobą. My jesteśmy na siebie po prostu co? Przepraszam, że takie mam pomysły, ale to jest nieprzygotowane kazanie, więc tu różne rzeczy mogą się pojawiać. Na całą wieczność. Ja na pewno bym sobie w niebie, jakbym mógł, to bym sobie siadł koło brata Jacka. No od razu wam szczerze mówię. Ty się przysiadł. Bo byśmy zrobili radę zboru, tak? W niebie, spotkanie starszych. No tam już rada starszych nie będzie potrzebna. Kogo byś sobie siadł w niebie? Ze zboru. Koło Jezusa, no widzisz, tam tylko dwa miejsca są, z jednej i z prawej, tam każdy by chciał siedzieć. No już było takich dwóch nawet, pamiętacie, nie? Panie, spraw, żebyśmy po... A Pan nie powiedział, że jest to dla kogoś już? Aha, dla siostr, dla was dwóch, tak? No, wiecie, no tam są tylko dwa miejsca. Przy będzie trochę więcej, ale tam będzie tłoczno, podejrzewam. Nie? Przy. Tam by każdy chciał siedzieć. No nie? Więc wiecie, bracie, ale jak będziemy siedzieć przy Jezusie, to i tak musimy siedzieć koło kogoś, bo to nie będzie indywidualna audiencja. Że Pan Jezus przyjmie tylko mnie na audiencję. Będziemy razem z kimś tam, z tłumem. A więc będziemy z Jezusem i z kim? I ze sobą nawzajem. Musimy się już tutaj do tego przyzwyczaić. Jesteśmy Kościołem, jesteśmy rodziną, jesteśmy powołani, by być razem, ale też biblijny obraz ciała Chrystusa, myślę, że to doskonale wyjaśnia. Tak, jeżeli po prostu rozumiemy obraz Kościoła jako ciała, to wiemy, że nie istnieją członki odcięte, oderwane, które nie są połączone, bo one stają się po prostu martwe. Są poza. A więc, drodzy, jak to dobrze i miło, gdy bracia, gdy siostry, gdy ta nasza cielesna rodzina ziemska dobrze żyje ze sobą, jak to dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. No i teraz miałem drugi werset przygotowany, to jest właśnie ten werset, który brat Andrzej przeczytał. No ale jeśli Bóg chce, żebyśmy go dwa razy przeczytali, to przeczytajmy to dwa razy. A wiecie, właśnie wieczerza pańska jest wyrazem tego, najpełniejszym takim ziemskim wyrazem tego, że jesteśmy razem, że jesteśmy jednością, że jesteśmy rodziną. Wieczerza pańska to obrazuje, wyraża to, że jesteśmy razem. Tak samo jak, nazwijmy to, może ja to teraz troszeczkę to spłycę, ale tak jak posiłek wspólny w domu obrazuje, ta rodzina siada razem, coś razem mają wspólny posiłek, To ma znaczenie dla tej rodziny. Oczywiście wieczerza nie jest tylko zwyczajnym posiłkiem, bo wiemy, że to jest o wiele dalej, o wiele głębiej, o wiele więcej. Jest tu pewna duchowa rzeczywistość, która się dzieje na naszych oczach, przy której uczestniczymy. Ale też jest wyrazem tego, że jesteśmy Kościołem, że jesteśmy ciałem Chrystusa, że jesteśmy Bożą rodziną. I Boże Słowo mówi tak, nie macie się czym chlubić, czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Smutna prawda, ale prawda, niepodważalna. A ostatnio przeżywam taki werset, już o kilku osobom zacytowałem, że jedna mucha, mała muszka jest w stanie popsuć olejek aptekarza. Tak mówi Biblia. Że jedna mała muszka, tak samo wiecie, taka muszka jest w stanie popsuć dobry rosół. No chyba, że złapiemy ją na talerz i na łyżkę. I wiecie, jedna muszka, czyli jedna jakaś drobna rzecz jest w stanie popsuć coś dobrego. Jeżeli to domieszasz, dorzucisz. I musimy w życiu o tym pamiętać. Pamiętam raz odkamieniałem czajnik octem. To po prostu, żeby odkamienić. Nalałem octu i odkamieniłem czajnik i zostawiłem to w środku. A moja żona gotowała obiad. I obiad już był prawie na wykończeniu i potrzebowała dolać wody. I wzięła ten czajnik i dolała tam do jakiegoś gulaszu, nie wiem już do czego, nie pamiętam, ale pamiętam no, to zdarzenie, bo mi utkwiło w głowie. Bo to ja to zrobiłem, ja bym ci to uczynił. Ten ocet. Osobiście. Nawet nie mogłem, nie miałem, no musiałem się przyznać, że to ja. No. I co? I okazało się, że no nie da się tego przepłukać już niczym. No niestety, no. No próbowaliśmy to zmęczyć, no ale to już, ja udawałem, że mi smakuje, no ale sam ten ocet tam, no tak. Tak to właśnie wyglądało. Wiecie, drodzy, a więc jedna muszka jest w stanie popsuć olejek, cenny olejek aptekarza. Dlatego Pismo mówi tak, usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Paschę, dokładnie jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodzimy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Obchodzimy święto. To jest dobrze sobie uświadomić, że kiedy jako Kościół się zgromadzamy, to my obchodzimy, to my świętujemy. A my możemy powiedzieć, my żadnych świąt nie obchodzimy. Wszystkie to są takie jakieś dziwne te święta. My świętujemy. I to niekoniecznie musi być 1 maja, czy 3 maja, w zależności od poglądów politycznych. Ale świętujemy, kiedy się tutaj zgromadzamy, kiedy jesteśmy razem. A szczególnie świętujemy, kiedy będziemy łamać chleb i będziemy pić z kielicha pańskiego. To będzie świętowanie. To jest uroczyste zgromadzenie. To jest cudowne zgromadzenie. To jest wyjątkowe zgromadzenie. I teraz Pismo Święte nam mówi, że to musi być jakościowo dobre, bo w przeciwnym razie stanie się religią. Wiecie, stanie się tylko religią. Tylko symbolem religijnym Kościoła. Jeśli porzucimy jakość naszych serc, a pozostaną nam symbole, to pamiętajcie, że potrzebna będzie reformacja. Ale u nas, w naszym zborze, w naszym kościele. Więc bracia i siostry, i kiedy Boże Słowo nam mówi właśnie o świętowaniu, o wspominaniu śmierci Chrystusa, bo to jest święto wspominać śmierć Chrystusa i mówić o Jego zmartwychwstaniu, to jest święto. To Boże Słowo nas wzywa do tego, żebyśmy jako Kościół, jako rodzina nie robili tego w złości i przewrotności, czyli tu można ten kwas faryzeusz, tą hipokryzję gdzieś wiecie, podciągnąć pod tą przewrotność. Przewrotny to taki właśnie ktoś, kto ma coś takiego wspólnego z hipokryzją. Ale jest mowa o tym, żeby to były przaśniki szczerości i prawdy. A dlaczego? Co to, czy Bogu aż, czy to coś zmienia? Czy to tylko jest dla nas, żebyśmy się lepiej poczuli? Była wieczerza, łamaliśmy chleb, piliśmy z kielicha pańskiego. Czy to jest tylko dla nas, żebyśmy mieli świadomość, że robimy trochę lepiej? I właśnie, trzeba wrócić do psalmu 133. Bo to ma swoje aplikacje, duchową aplikację. To, co tu bratacz powiedział. To, w jaki sposób my coś robimy, z jakim nastawieniem serca, ma przełożenie na wyższe sprawy. Coś będzie, to skutkuje czymś. I teraz, kiedy wrócimy do psalmu 133, to gdy jest powiedziane o jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją, w zgodzie mieszkają, jest to porównane do dwóch obrazów. Do dwóch duchowych obrazów jest to porównane, a więc zgoda, jedność, miłość skutkuje tym, o czym dalej mówi psalmista. Po pierwsze mówi, że jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona. A więc ta jedność, ta zgoda rodziny, kościoła jest porównana, że jest to tak cenne, jak ten olejek, który został wylany na głowę Aarona. My pochodząc z naszej kultury chyba tego tak nie rozumiemy, jakby to należało rozumieć. My tego nie rozumiemy. My to rozumiemy w naszym ujęciu, więc w naszym zrozumieniu my niczego nie widzimy cennego, że na głowę czyjemu został wylany olejek. Nie mamy obrazu, ale jakbyśmy się potrafili wczuć w tamtą sytuację i w naród izraelski i zrozumieli, czym jest namaszczenie, to byśmy to zupełnie inaczej na to patrzyli. Izraelici mieli tak zwanych pomazańców i ludzie, dzieci były od dziecka uczone, że w Izraelu są pomazańcy. Pomazańcem był człowiek, którego wybrał Bóg i to było ewidentnie z Bożego wybrania, z Bożego wyznaczenia i to był człowiek, którego namaszczał Bóg, aby przez niego, przez tego człowieka coś czynić pośród Izraela. To byli pomazańcy. I my dzisiaj czytamy o tych ludziach i czytamy o pomazańcach pańskich. Bo kim był Dawid? To był pomazaniec pański. Kim byli inni kapłani, arcykapłan? To był pomazaniec pański. I bycie pomazańcem pańskim to było wielki przywilej i wielkie wyróżnienie, bo dotyczyło to tylko jednostek. Jednostek. Jak wiemy, dotyczyło to kapłanów, którzy byli pomazańcami pańskimi. Dotyczyło to proroków, którzy byli pomazańcami pańskimi. I dotyczyło to królów, którzy byli pomazańcami pańskimi. I na ich głowę było prawo wylać ten olejek namaszczenia. Jako pewien zewnętrzny symbol, że jest to osoba, którą wybrał Bóg i namaścił Bóg, i którą będzie używał Bóg do realizacji swojego celu. Wiecie, i teraz jak się odbywało takie namaszczenie? Bo niektóre namaszczenia były indywidualne, ale w wielu przypadkach to była publiczna ceremonia. Jak na przykład namaszczano króla, czy namaszczano kapłana, tak namaszczano króla po Dawidzie Salomona. To była uroczystość, w której uczestniczyło wiele, wiele, wiele osób. Wyobraźcie sobie taką uroczystość i przychodzi następca Dawida, przychodzi Salomon, jest ubrany w szatę królewską, bo nie jest ubrany jak człowiek prostego ludu, tylko jest ubrany w specjalny strój. Wiadomo, że to jest ktoś, kto jest następcą tronu, który będzie królem w Izraelu. I ta osoba staje na publicznym miejscu i przychodzi prorok, w tym przypadku to był prorok Natan, i tak jak ten król jest ubrany, tak jak stoi, wylewa na jego głowę, nie wiem ile, pół litra, chyba tak się mówi, szklankę, cały róg jakiegoś zwierzęcia, który był w środku pusty, wylewa na jego głowę olej. I słuchajcie, nikt nie leci, żeby podać królowi ręcznik, żeby się wytarł. To takie, wiecie, nieestetyczne. To takie może nawet, no, by ktoś powiedział, nie na miejscu, na głowę króla w obliczu całego zgromadzonego ludu wylać pół litra oleju. Ale nikt nie leci, by mu podać ręcznik. On stoi i czeka i ten olej zaczyna, co robić? Spływać po jego głowie. Spływać po jego twarzy. I ten olej zaczyna spływać na jego szatę. Nie przejmuje się, że spływa na jego szatę. On wie, że jest to wielkie wydarzenie. Jest to namaszczenie. I on od tego czasu otrzymuje od Boga autorytet, by wykonywać swoje powołanie i swoją służbę. Wiecie? I to było coś cennego. Dalej jest powiedziane, że ta jedność i ta zgoda braci to jest jak rosa Hermonu, która spada na górę Syjonu. Izrael czy tamten region to kraj, gdzie woda jest jednym z największych skarbów. Woda to jest jeden z największych skarbów. My idziemy do kranu, odkręcamy wodę w kuchni, w łazience. Ale woda tam stanowi wielki skarb. Jak nie ma deszczu, to jest wielki problem. Wiecie? I tu jest powiedziane, że ta zgoda i ta jedność to jest jak deszcz, który przynosi błogosławieństwo. Ja tam z tyłu, jak wchodzicie, teraz nie musicie się oglądać, nie wiem, czy zauważyliście, mamy dwa duże kwiatki, jeden taki większy. Nie będę podawał nazwy, bo się na kwiatach nie znam i drugi trochę mniejszy. Więc rozróżniam większe, mniejsze, obydwa zielone. Wiecie? I jak tu przychodzimy, widzimy, że mamy ładne kwiaty tam z tyłu. Ale nie wiem, czy wiecie, że w zborze jest osoba, to jest jej służba. Ona te kwiaty podlewa. To jest jej zadanie, jej służba. Wy nawet tego nie wiecie. Gdybym ja się tym opiekował, to już by były ładniejsze, były żółte, już takie jesienne by może, by wpadały w jesienny odcień. I ta osoba, kiedy wyjeżdżała na urlop, na 2 tygodnie, to przekazała służbę innej osoby. Poprosiła, aby inna osoba przez te 2 tygodnie pilnowała i podlewała kwiaty z tyłu. I dzięki temu one są cały czas zielone. Woda systematycznie dostarczona sprawia, że one mogą żyć. I woda, o której tu jest mowa, przynosi życie. To jest woda, która spływa z nieba i przynosi życie. I dlatego psalmista mówi, że zgoda to jest jak ten olej namaszczenia. Zgoda to jest jak woda, która przynosi życie. I przez analogię, gdy nie ma zgody, jedności, to co jest? Jest susza. Pomyślmy o tym. Jest susza. Tak samo w twoim domu będzie susza. Duchowa susza. W kościele będzie susza. Gdy będzie kłótnia, nie będzie oleju namaszczenia, bo to jest olej namaszczenia, gdy bracia i siostry w zgodzie żyją. Więc aplikacja, zastosowanie jest bardzo poważne. Od tego zależy to, czy będzie olej, od tego zależy to, czy będzie woda. I dalej Psalm 133 na końcu mówi, tam bowiem Pan syła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Wszyscy możemy powiedzieć amen. Każdy z nas chce czego? Błogosławieństwa. Każdy chce błogosławieństwa, a jeżeli to błogosławieństwo ma wymiar wieczny, życie na wieki wieczne, to krzyczymy amen, amen. Gdzieś tam w swoich duszach. 2 razy amen. Taki jest skutek tego. A wszystko zaczęło się od wersetu 1, o jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają, w zgodzie żyją. Jest to owocem tego jest błogosławieństwo, owocem tego jest namaszczenie, owocem tego jest woda życia i owocem tego jest życie wieczne. Czy my się możemy tego pozbawić? Oczywiście, że tak. Bo rzeczy dane nam nie są nam dane na wieki, na zawsze. Tylko od moich codziennych wyborów będzie zależeć to, jak będzie wyglądać mój kolejny dzień, każdy dzień. I tak już powiedziałem, że będzie szczerze, może nie tak super homiletycznie, ale szczerze. Ostatnio rozmawiam i mam tak trudne rozmowy ze zborownikami. Nieraz się tam z kimś, mówiąc brzydko, nie wiem, no szczerze, nie wiem czy to brzydko, no, mamy odmienne zdania połączone z pewną dawką emocji. Czyli on miał odmienne zdanie, ma swoje zabarwienie emocjonalne i czyjeś też. I co dalej? Dzisiaj mamy wieczerza. Bardzo prosto to jest, co dalej? To jest bardzo proste. Naprawdę, to nie ma tu żadnej filozofii. Potrzeba wziąć, wykręcić numer odpowiedni telefonu, zadzwonić i powiedzieć: bracie X, siostro Y, nie będę zdradzał, z kim rozmawiam ostatnio. Przepraszam, trochę mnie poniosło. I ktoś powie: mnie też trochę poniosło, przepraszam pastorza. Przebaczamy, tak jak mówi Biblia, i więcej tego nie wspomnimy. Więcej tego nie wspomnimy. I dzisiaj możemy stanąć obok siebie i co zrobić? Połamać chleb, podzielić się winem, prześnikach szczerości i prawdy. To nie jest problem, że my się różnimy, mamy odmienne zdania. To jest faktem. W ogóle ja bym nie chciał, żeby tak było. Ja chyba bym chciał, żebyście wszyscy myśleli tak jak ja. Ja chyba bym tak chciał. To by mi było tak fajnie tutaj być pastorem w tym zborze. Ale ja się nie łudzę, że wy będziecie myśleć tak jak ja. I dlatego muszę uznać, że to nie jest problem, chociaż chciałbym, żeby było inaczej. To nie jest problem. Ale problem się pojawia dalej, kiedy my w naszej odmienności krzywdzimy się nawzajem, ranimy się nawzajem, obrażamy się nawzajem i nie potrafimy powiedzieć przepraszam i nie potrafimy powiedzieć przebacz mi. A to jest znakiem naszej dojrzałości. To nie siła twoich argumentów. Nie siła twoich argumentów jest znakiem twojej dojrzałości, bo kto bardziej inteligentny, błyskotliwy, to potrafi czasami takiego asa wyciągnąć, że człowiekowi się nogi uginają. Ale znakiem dojrzałości jest to, czy potrafisz powiedzieć przepraszam i przebacz mi. To jest znakiem przemienionego życia. W Jezusie Chrystusie. I na koniec dwie rzeczy. W sobotę podczas tej konferencji z braćmi z Maranaty Bóg dał taki obraz. Chcę się z nim podzielić, bo to jest wszystko świeże, na bieżąco. Mianowicie do kościoła przyszła kobieta w ciąży. I podczas zgromadzenia, podczas pobytu tego w kościele zaczęła rodzić. I zborownicy wszyscy wstali i zaczęli szukać miejsca, gdzie mogłaby urodzić. I tyle. Zaczęli się krzątać. I wyjaśnienie, zrozumienie, jakie bracia nam przekazali. Powiedzieli, że przychodzi taki czas do kościoła, kiedy Bóg chce, aby się urodziły niemowlęta. Nowi ludzie, bo wiemy, o duchowe niemowlęta chodzi. Ale aby te duchowe niemowlęta mogły się narodzić, Kościół musi być na to przygotowany, a nie szukać miejsca, gdy się coś zacznie dopiero dziać. Musimy być na to przygotowani. Jak my możemy być na to przygotowani? Dla mnie odpowiedzią jest Psalm 133. Kiedy my potrafimy zastosować to, o czym mówi ten psalm. Bo tam Pan zsyła błogosławieństwo, bo tam Pan zsyła olej namaszczenia, bo tam Pan zsyła co wodę, która zrasza i daje życie. I drugi, historia zupełnie z innego środowiska. Mówię, kiedy był już koniec naszego zgromadzenia w Warszawie, to co powiedziałem wcześniej, synodu, przyjechali już na samo zakończenie, oczywiście na zaproszenie, przyjechali bracia z Niemiec, z misji Reinharda Bonnkego. Odwiedzili nas przedstawiciele tej misji. Przyjechali tylko na chwilę, żeby się z nami czymś podzielić. Mieli nam coś do powiedzenia. My jako to starsze pokolenie kojarzymy osobę Reinharda Bonnkego. Nie wiem, czy wszyscy kojarzą tą osobę. Mianowicie Reinhard Bonnke to jest misjonarz pochodzenia niemieckiego, który ponad 30 lat temu został powołany przez Boga do Afryki. I on pojechał głosić Ewangelię w Afryce. I przez pierwszy okres nikt go nie słuchał. Na jego zgromadzenie przychodziło jedna, dwie, trzy osoby. I tak było miesiącami. Doszedł do takiego stanu, że chciał po prostu zrezygnować z tej misji i wrócić do swojego kraju, z którego pochodzi, do Niemiec. I na jednym ze zgromadzeń, takich właśnie małych zgromadzeń, do których przemawiał, Bóg uczynił cuda. Niewidomi odzyskali wzrok. I od tamtego czasu na jego zgromadzenia zaczęły przychodzić setki ludzi. Jeden drugiemu powiedział: Bóg otworzy moje oczy. Setki ludzi. I gdy przez ponad 30 lat organizował ewangelizację w Afryce, to później zdarzało się, że na jego niektórych spotkaniach ewangelizacyjnych były tłumy ponad 2-milionowe naraz. Ponad 2 miliony ludzi naraz na jednym zgromadzeniu. To więcej niż na Błoniach. Dwa razy więcej. I dzisiaj Reinhard Bonnke ma ponad 70 lat. I on już wie, że jego służba się kończy. Przez 30 lat praktycznie przyjmował zaproszeń na inne kontynenty. Nie przypominam sobie, żeby był nawet w Polsce. Chyba go w Polsce ani raz nie było. Mimo tego, że był dziesiątki razy zapraszany do Polski. On mówił wszędzie: Bóg powołał mnie do Afryki. Ja jeżdżę głosić Ewangelię do Afryki. I raz na jakiś czas zorganizował tak zwaną konferencję, która nazywała się Konferencja Ognia w Europie. To były pojedyncze przypadki, kiedy przyjeżdżał na taką konferencję. I ja i kilka osób z naszego zboru mieliśmy okazję być na takiej konferencji w Czechach. I tam na żywo mogliśmy zobaczyć i usłyszeć Bożego sługę, który głosi Ewangelię w Afryce. Jedno kazanie na żywo. I przyjechali bracia z misji Reinharda Bonnkego i powiedzieli tak, że Bóg przemówił do jego serca, że musi coś zrobić dla Europy. Mimo tego, że całe życie służył w Afryce dla Europy. I modlił się o to, i oni się modlili z jego zespołu, i Bóg dał im siedem krajów w Europie i wśród nich Polskę. I przyjechali powiedzieć, że jeśli nas zaprosicie, tym razem zaprosicie, to my przyjedziemy do Polski, żeby tu, w tym kraju głosić Ewangelię. Bracia i siostry, to są dwa różne źródła. Z jednej strony mamy Kościół Maranata, który jest całkowicie odmienny. A z drugiej strony mamy potężną misję, która skupia się wokół namaszczonego jednego tak naprawdę człowieka, Reinharda Bonnkego. Dwa różne źródła, dwa różne, powiedzmy, style służby. Powiedzmy sobie, dwa różne style służby. Ale obydwa źródła i obydwa style mówią to samo do Polski dzisiaj. To samo mówią dzisiaj do Polski. To samo mówią do nas. Że Bóg przychodzi także do Europy, chce przyjść do Europy, chce przyjść także do naszego kraju. Żeby tu mogło się narodzić duchowe niemowlęta. Co my z tym zrobimy? Co my z tym zrobimy? Czy my jako Kościół dzisiejszych czasów będziemy tak bardzo zajęci, żeby w ogóle to nie usłyszeć? Jak powiedziałem, jestem przekonany, że Bóg coś nam dzisiaj chciał powiedzieć. Ale to już będziemy musieli sami odpowiedzieć, co my z tym zrobimy. Bo tak jest. Na tym polega dorosłość też. Ja tylko zakończę tym psalmem 133. Pamiętajmy, że tam Pan zsyła życie i tam Pan zsyła błogosławieństwo, gdzie bracia i siostry razem w zgodzie żyją i mieszkają. Chcę Was zaprosić do modlitwy, a później będziemy łamać chleb.